Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Podstawowe dane o kościele w Birmie podamy przy okazji wizyty episkopatu tego kraju w Rzymie. Z kardynałem Zhenze Kyunem porozmawiamy o pokłosiu Dnia Modlitw za Kościół w Chinach. Przedstawimy też treść majowego przeglądu powszechnego, a na niespełna 2 tygodnie przed mistrzostwami Euro 2008 gościem w studiu będzie kapelan igrzysk w Austrii ksiądz Krzysztof Pelczar. Na poniedziałkowy magazyn 26 maja zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Urzędową wizytę ad limina apostolorum rozpoczęli biskupi Birmy. Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach 5 przedstawicieli tej konferencji episkopatu.
Birma, była kolonia brytyjska, leży w Azji Południowo-Wschodniej i jest 2-krotnie większa od Polski. Kraj zamieszkuje ponad 47 milionów osób, większość z nich wyznaje buddyzm. Katolików jest tam około 635 tysięcy, co stanowi 1,5% ludności. Chrześcijaństwo dotarło do Birmy w XVI wieku, a dzieło ewangelizacji pogłębiali w XIX wieku misjonarze francuscy i włoscy. Ponad 50 lat temu został wyświęcony pierwszy biskup wywodzący się z lokalnej ludności, a niebawem utworzono tam 2 prowincje kościelne. W 1962 roku nastąpił zamach stanu, a jego autor, generał Ne Win, proklamował birmańską drogę do socjalizmu. Polegała ona m.in. na nacjonalizacji obiektów sakralnych, katolickich placówek służby zdrowia, szkół oraz wydaleniu z kraju 239 misjonarzy. Od początku lat 90. można tam mówić o pewnej liberalizacji. Obecnie kościół w Birmie ma 14 diecezji. Pracuje w nich niemal 550 kapłanów, a na jednego księdza przypada ponad 1000 wiernych. Duchowni są inwigilowani przez władzę. Mimo niesprzyjających warunków, tamtejszy kościół zachowuje sporą żywotność.
Chińscy katolicy są wdzięczni Ojcu Świętemu za ogłoszenie Dnia Modlitw w ich intencji oraz słowa wypowiedziane wczoraj po modlitwie Anioł Pański. Papież zapewnił o swej solidarności z ofiarami trzęsienia ziemi, pozdrowił Chińczyków w ich języku ojczystym. O znaczenie tych inicjatyw zapytaliśmy biskupa Hongkongu, kardynała Josepha Zhenze Kyuna.
Jesteśmy bardzo wdzięczni, gdyż z łatwością można było zauważyć, jak Ojcu Świętemu zależy, aby cały Kościół modlił się w intencji Chin. Osobiście napisał tekst modlitwy. Ze swej strony tu, w Hongkongu, odpowiedzieliśmy na ten apel entuzjastycznie i podjęliśmy nowennę w różnych kościołach naszego miasta. W minioną sobotę zorganizowaliśmy modlitwę ogólnodiecezjalną w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Przybyło wiele osób. Modlitwa była kontynuowana w niedzielę. Na jednej z wysp naszej diecezji istnieje sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Tam odbył się wczoraj Wielki Dzień Modlitw. Tak jak powiedział Ojciec Święty, sercem jesteśmy blisko ofiar trzęsienia ziemi. Modliliśmy się zarówno za Kościół, o wiarę, jak i za ludzi cierpiących.
Podczas spotkania z wiernymi na Anioł Pański papież modlił się o wsparcie zaangażowania tych, którzy w Chinach pośród codziennych trudności nie przestają wierzyć, aby nigdy nie lękali się mówić światu o Jezusie, a Jezusowi o świecie i by byli wiarygodnymi świadkami w stałej więzi ze skałą Piotrową. Są to ważne słowa pobudzające do odwagi.
Ojciec Święty bardzo jasno przypomniał naturę Kościoła ustanowionego przez Chrystusa. Kościół jest apostolski. Powinni mu więc dziś przewodzić biskupi z następcą Piotra na czele. Niestety w Chinach nie jest jeszcze możliwa realizacja tego ideału Kościoła, ale mieliśmy oznaki zbliżenia, w tym niedawny koncert Orkiestry Pekińskiej w Watykanie w obecności Ojca Świętego. Mamy nadzieję, że znaki te będą prowadziły do wydarzeń znacznie ważniejszych, aby także w Chinach można żyć było wiarą w pokoju, radości, jak mówił Benedykt XVI. Będzie to owocne życie wiarą także dla dobra społeczeństwa. doskonale rozumie te słowa Ojca Świętego, przywodzące na myśl jego list do kościoła katolickiego w Chinach.
Istnieje cała sekwencja wydarzeń. Niedawny koncert w Watykanie, współczucie i solidarność papieża po trzęsieniu ziemi, dzień modlitwy i słowa wypowiedziane wczoraj podczas modlitwy Anioł Pański. Jak Chińczycy postrzegają te kroki Ojca Świętego?
Ta wielka miłość i szacunek Benedykta XVI dla całego chińskiego narodu są bardzo widoczne w ubiegłorocznym liście. Oczywiście katastrofa, która dotknęła Syczuan i inne regiony kraju, ma ogromne rozmiary. Papież zachęca wszystkich do solidarności z jej ofiarami i winno to być działanie długoterminowe. Wiele ran będzie wymagało długiego leczenia, zwłaszcza odbudowa zniszczeń. Ufamy, że słowa Ojca Świętego pozostaną w umysłach i sercach wielu katolików. Ufamy, że nadal będą się za nas modlić i przekazywać konkretną pomoc.
Jakich owoców spodziewa się ksiądz kardynał po tym dniu modlitwy?
Jest to bezprecedensowa inicjatywa. Papież mobilizujący cały Kościół do solidarności z Chinami. Wiemy, że z całą pewnością modlitwy te zostaną wysłuchane, tym bardziej, że apel podjęli wierni na całym świecie. Zapewne ta obfitość modlitw wyda swój owoc. Naprawdę wierzymy, że wiele spraw po ludzku trudnych lub niemal niemożliwych udaje się przeprowadzić dzięki modlitwie.
Mówił biskup Hongkongu kardynał Joseph Dzędze Kyun.
W marcu bieżącego roku zakończyła się w Rzymie 35. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego, podczas której wybrano nowego przełożonego zakonu, jak niektórzy mawiają, czarnego papieża. Majowy numer Przeglądu Powszechnego zamieszcza wywiad z ojcem Adolfo Nicolasem, nowym generałem jezuitów. Przed mikrofonem redaktor naczelny pisma ojciec Tomasz Kot.
Ojciec Nicolas mówi m.in. o swoim stosunku do papieża, miejscu i roli Towarzystwa Jezusowego w Kościele oraz o nowych zadaniach, jakie stają dzisiaj przed zakonem. Dzieli się również swoim wieloletnim doświadczeniem pracy misyjnej w Azji. Refleksje ojca Nicolasa otwierają szerszą perspektywę, w której możemy zauważyć zadania, przed jakimi dzisiaj staje cały Kościół. Jednakże Kościół to nie tylko wspólnota Boga i ludzi. Jest to również po prostu miejsce, w którym możemy schronić się przed zgiełkiem świata i pośpiechem dnia codziennego. Świątynie, bo o nich tutaj mowa, powinny nastrajać nas do skupienia, modlitwy i pogłębienia kontaktu z Bogiem. Niestety często nasze kościoły, zamiast być boską przestrzenią, straszą brakiem gustu, umiaru i artystycznym prostactwem. O problemie tym pisze Julita Jaśkiewicz-Macek w artykule Kościół – Boska przestrzeń. Kolejnym głosem w dyskusji jest artykuł Jacka Głażewskiego, zatytułowany W podziemiach katedry. Autor zwraca w nim uwagę, że sztuka sakralna ma współtworzyć świadomość teologiczną, ma służyć formacji, a nie informacji. Ma nieść głębokie przesłanie i prawdę o wierze. Niestety często tak się nie dzieje, a nawet więcej, do kościołów zakrada się kicz. W artykule pod tytułem Sacrum Ferkicen ksiądz profesor Michał Janocha wypowiada mocne i dobitne słowa. Kicz fałszuje obraz rzeczywistości. Jest zatem kłamstwem. Kicz religijny jest banalizacją przesłania ewangelicznego i ostatecznie karykaturą samego Boga. Majowy przegląd powszechny proponuje również refleksje na tematy etyczno-społeczne. Tomasz Jędrzejewski w artykule zatytułowanym Wegetarianizm przeciw cierpieniu zastanawia się nad moralnym sensem wegetarianizmu. W końcu wegetarianizm to nie tylko kwestia wyboru żywieniowego. Michel Griffon w tekście Produkować żywność czy paliwo rozważa zagrożenia związane z produkcją biopaliw. Czy są one rzeczywiście dobrą alternatywą dla paliw tradycyjnych? Autor pokazuje, jak produkcja biopaliw może zmienić w sposób nieodwracalny świat. Czy za kilka lat będziemy musieli wybierać między wypełnieniem baków naszych samochodów, a wypełnieniem naszych żołądków? To tylko niektóre z tematów poruszonych w majowym numerze Przeglądu Powszechnego, do którego lektury gorąco Państwa zachęcam. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Kot.
Coraz bliżej do Mistrzostw Europy Euro 2008 odbędą się one za niespełna 2 tygodnie w Austrii i w Szwajcarii. Dziś na konferencji prasowej w Wiedniu zaprezentowano kościelne inicjatywy podjęte z tej właśnie okazji, a w studiu główny kapelan mistrzostw, ksiądz Krzysztof Pelczar. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jaka była droga polskiej reprezentacji do Mistrzostw Europy, wszyscy wiemy. Jaka była droga do kapelanowania na mistrzostwach?
Droga była prosta i nieprosta, można odpowiedzieć, ponieważ ja zajmuję się w Austrii w pierwszej lidze treningiem duchowym, mentalnym w Rapidzie Wiedeń, więc myślę, że z konferencji Episkopatu Austrii kierujący wszystkimi działaniami na Euro 2008 Michael Scharf doskonale wiedział, że jest jedna osoba i zostałem powołany na kapelana Mistrzostw Europy. Jeden telefon wieczorem i pytanie, czy się zgodzę. Zgodziłem się, nie żałuję. Ciekawe wyzwanie.
Od czasu, kiedy się ksiądz zgodził na bycie kapelanem Mistrzostw Europy, z pewnością pracy było dużo. Co już zdołaliście przygotować?
Pracy jest bardzo dużo. Muszę przyznać się szczerze, nie spodziewałem się tylu obowiązków, czy może tylu akcji i takiego zainteresowania ze strony mediów, bo meldują się nie tylko Polacy, nie tylko Austriacy. Kręcimy filmy w telewizji austriackiej. Będzie wyświetlany 4 czerwca o 20:15. O tematyce Austria wygrała już Mistrzostwo Europy, jak do tego doszło. No i wykolegowali trochę naszą polską reprezentację i tam trochę ostro zareagowałem. Ale muszę powiedzieć, że no nie spodziewałem się szczerze jeszcze raz, że tyle zadań będzie. Nawet z Luksemburga, którzy nie są na Mistrzostwach Europy, chcieli zrobić reportaż. Niemcy, Chorwaci i tak dalej. Co przygotowujemy? 2 tygodnie w sumie przed Mistrzostwami Europy, razem ze Związkiem Wiedeńskim, Związkiem Piłki Nożnej, chcemy zagrać między innymi naszą grupę U16, czyli Polska, Chorwacja, Austria i Niemcy. Zorganizowałem już te 4 grupy. Będziemy walczyć już o wyjście z grupy U16 młodzież. Z Polski przyjeżdżałem z GKS-u Katowice, z Wisły Kraków. Dziękuję tutaj też bardzo za wsparcie ze strony chłopaków. I później wystartujemy 8. Mistrzostwa Europy rozpoczynają się 7. Wielkim nabożeństwem. Eurowizjonsko to jest, nazywa się w Basel. My rozpoczynamy, prowadzę nabożeństwo 8 w Wiedniu i na Austrii i rozpoczynamy nasze towarzyszenie kibicom, zespołom i tak dalej. Nasza reprezentacja Polski znajduje się w Bad Waltersdorf. Będę tam też gościł, być może skorzysta trener Benhaker też z mojej pomocy jako trenera duchowego, mentalnego. Są rozmowy, jestem w kontakcie z PZPN-em. Będziemy rozdawać przede wszystkim bardzo ciekawe gadżety na Mistrzostwa Europy.
Jakie?
Mianowicie gwizdki. Przygotowaliśmy 100 tysięcy gwizdków, będziemy rozdawać w Wiedniu z napisem Pan Bóg na ciebie nie gwizdze, więc ty nie gwizdaj na innych.
Dając jednocześnie gwizdek.
To jest taka mała prowokacja, ale poprzez prowokację można rzeczywiście coś osiągnąć. Druga bardzo interesująca akcja kościoła to jest strefa kibica, tak zwana strefa pokoju. Organizujemy ją w Hofie w Wiedniu, czyli koło Pałacu Prezydenckiego. Ja w sposób szczególny chcę zainteresować się rozczarowanymi, wściekłymi kibicami, którzy chcą gdzieś swoją energię wyrzucić. Niekoniecznie muszą się wyżywać na innych, mogą się wyżyć na tak zwanej ścianie płaczu, którą chcemy na tej naszej strefie kibica pokoju zbudować. Przede wszystkim chcemy zatroszczyć się o kibiców nie tylko z Polski, ale z tego świata, którzy rzeczywiście są zameldowani, setki tysięcy, mianowicie chcemy otworzyć kościoły, stworzyć tam oazy pokoju, by ludzie mogli wejść spokojnie, wyciszyć się, ochłonąć, napić się czegoś zimnego i tak dalej.
Społeczeństwo austriackie jest społeczeństwem bardzo zorganizowanym, przyzwyczajonym do tego, że kościół jest otwarty w godzinach nieraz od do. Czy można będzie liczyć rzeczywiście, że te kościoły zostaną otwarte na dłuższy czas? Czy jest gotowość społeczeństwa do czegoś takiego? Właśnie gotowość proboszczów?
Muszę powiedzieć, że tu zdania są podzielone. Troszeczkę mnie zasmuca, że jednak jest większość, może nie zdecydowana większość, ale powiedzmy połowa, 50% księży, którzy nie za bardzo otwarci są. Oni walczą na przykład w niedzielę z takim fenomenem, wszyscy idą grać w piłkę zamiast do kościoła. i pojawiają się mistrzostwa z Europy, Kościół jest bardzo zaangażowany i oni mówią wprost, no jak? Ja walczę cały rok, żeby zamiast na stadion czy na piłkę weszli do kościoła, a teraz mam popierać tą akcję, więc połowa księży wycofała się z tego, ale przede wszystkim nasi, polscy księży, jest ich bardzo dużo też w Wiedniu i w diecezji, otwiera kościoły, jest zainteresowana tą akcją i to mnie bardzo cieszy.
Proszę Państwa, ksiądz przyszedł do studia, jak przystało na prawdziwego kibica i trenera w szaliku. Na szaliku jest napisane Kirche 08, Kościół 08, cóż to za akcja?
To jest bardzo ciekawa akcja. Wydrukowaliśmy własne szaliki. Jest 500 sztuk, limitowana edycja tylko na Mistrzostwa Europy. Kościół 08 przy piłce od 2008 lat. I chcemy te szaliki przekazać prominencji na Mistrzostwach Europy. Chcemy przekazać zawodnikom, trenerom drużyn, które właśnie w Austrii znajdą swoje miejsca treningowe. Chcemy im przekazać pozdrowienia od kościoła i tak samo list witający w Austrii.
Rozpoczną się mistrzostwa, o początku już żeśmy powiedzieli, z pewnością taką datą dosyć specyficzną dla księdza może być 12 czerwca, kiedy to będzie mecz Austria-Polska.
Oj tak, to pytanie pada zawsze i wszędzie, to jest najbardziej aktualne pytanie, jakiego można się spodziewać. Austriacy, jak się dowiedzieli po nominacji, że kapelanem Mistrzostw Europy został Polak, zrobili wielkie oczy i troszeczkę media napisały, no to teraz nie mamy szans, na nas ześle klątwę. Innym pomoże, zatroszczy się o Polaków i tak dalej. Takie były głosy. I przede wszystkim o tą magiczną datę 12 czerwca, kiedy to zagramy z Austrią. Uważam, że ten dzień powinien stać się wielkim świętem sportu dla nas wszystkich. To jest rzeczywiście magiczna data. Austria i Polska chcemy zorganizować, chcemy wprowadzić taką atmosferę 12 w Wiedniu, żeby nie dochodziło do niepotrzebnych ekscesów, żeby wszyscy się cieszyli, po prostu, żeby było głośno, żeby było biało-czerwono.
I czerwono-biało.
Dokładnie, tak jest.
Proszę księdza, jeżeli chodzi o pracę duszpasterzy, w Austrii mistrzostwa odbywać się będą w Wiedniu, ale także w Salzburgu, w Innsbrucku, w Klagenfurcie. Czy macie jakąś koordynację na szczeblu krajowym działań duszpasterskich?
Tak. Konferencja Episkopatu Austrii zareagowała bardzo miło na propozycję udziału, konkretnego, czynnego udziału w Mistrzostwach Europy. Myślę, że Kościół otwiera się tutaj, to jest niesamowita pastoralna szansa, coś nowego, towarzyszyć sportowcom, otworzyć się na nowe perspektywy. Z konferencji Episkopatu Austriackiej jest nominowany koordynator Michael Scharf, o którym już wspominałem. I on koordynuje wszystkie działania Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck. Ta koordynacja polega też na przedzielaniu obowiązków. Telefonujemy razem ze sobą dość często i jestem praktycznie cały czas w drodze albo w powietrzu.
Od 7 do 29 czerwca to są równo 3 tygodnie. Czy planujecie jakieś liturgie, również msze święte na przykład dla kibiców?
Tak, są zaplanowane. Wspólne świętowanie nabożeństw, wspólna modlitwa. W trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej będzie około 500 misjonarzy w drodze. Młodzieży także i z Polski, z całej Europy. Przygotowaliśmy odpowiednie stroje, przygotowaliśmy piękne kamizelki, czapeczki na głowę dostaną, bardzo ciekawe listy, gadżety będą je rozdawać. Będą starać się rozmawiać z ludźmi, którzy są, zapraszać ich do naszych namiotów, które będą porozstawiane w Wiedniu.
Misjonarze, dodajmy, wolontariusze.
Wolontariusze, oczywiście. Bardzo wielu się zgłosiło. Więcej się zgłosiło niż jest zapotrzebowanie, ale to jest z reguły tak, jeżeli przy takich wielkich imprezach są nie tylko młodzi ludzie gotowi, chętni do udzielania pomocy. Bardzo ciekawa akcja. I polski kościół także w Wiedniu na Rynwegu planuje dodatkowe msze święte, dodatkowych księży też w cudzysłowie sprowadzić z Polski dla tych, którzy chcą wziąć udział w nabożeństwach, żeby mieli do tego sposobność, możliwość nieograniczonego dostępu.
Proszę Państwa, to wszystko będzie się działo przy okazji Mistrzostw Europy Euro 2008, które odbędą się w Austrii i w Szwajcarii. Naszym gościem w studiu był kapelan Mistrzostw w Austrii, ksiądz Krzysztof Pelczar. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.